Drogie braterstwo w Chrystusie, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, kochana młodzieży, chciałbym i ja z tego miejsca z wami wszystkimi przywitać się słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój wam. Drogie braterstwo, znów mamy ten Bogi przywilej pójść do dobrego Słowa Bożego, aby się nad nim zastanawiać, aby odnieść pewne korzyści duchowe, wynikające choćby ze słów Jana Objawiciela, że błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają. Ale myślę, że największe błogosławieństwo jest zarezerwowane dla tych, którzy słyszane słowa zachowują. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym i ja dołożyć do tej wspaniałej już wiązki bratnie serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego, wytrwania w poświęceniu sercem przy Panu od zboru ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Drogie braterstwo w Chrystusie, temat naszych rozważań nazwiemy sobie Wierni Szafarze Tajemnic Bożych. Drogie braterstwo, to, że pozostawiliśmy nasze ziemskie sprawy, nasze troski, nasze kłopoty, a wynałożyliśmy czas, pewne środki, aby tu przybyć, dowodzi, że pragnieniem naszym jest służyć Panu Bogu i służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Jak bardzo opłaci się służyć Panu Bogu, zostało to już pokazane w Starym Testamencie. Był w historii Izraela taki okres czasu, kiedy naród żydowski był pod panowaniem Filistynów. Urząd kapłana i sędziego sprawował Heli. Człowiek już bardzo stary, który nie mógł i nie miał komu przekazać swojego urzędu, dlatego że synowie jego nie szukali już dróg Bożych. Chwila prawdy nadeszła wtedy, gdy doszło do wojny z Filistynami. Zginęło 4000 Izraelitów. Starsi Izraela wpadli wtedy na pomysł, aby na pole bitwy wziąć Arkę Przymierza. Stało się coś strasznego. Doszło do walki z Filistynami, zginęło znów 30 tysięcy Izraelitów, a skrzynia Boża wzięta do niewoli. Synowie Helego polegli w bitwie, a on sam, gdy się o tym dowiedział, spadł ze stołka. I to tak nieszczęśliwie, że zmarł. Popatrzmy, braterstwo, jaki tragizm w narodzie. Jednego dnia ginie 30 tysięcy Izraelitów. Ginie sędzia, jak arcykapłan, jak również jego dwaj synowie, a skrzynia Boża wzięta do niewoli. Kto teraz pocieszy Izraela, nie mówiąc już o wyrwaniu go z rąk Filistynów? A przecież Filistyny świętują swoje zwycięstwo. Niewola ta trwała 20 lat, aż cały Izrael żałował i powrócił do Pana. Wtedy Pan Bóg powołał na sędziego kogo? Samuela. A sędzia ten tak przemówił do narodu. Pierwsza księga Samuelowa, 7:3 mówi tak. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeśli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie i zwróćcie wasze serca do Pana, słusznie wyłącznie Jemu, a wybawi was z rąk Filistynów. I usunęli synowie izraelscy Baalów i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę, wywalewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili: zgrzeszyliśmy bardzo przeciwko Panu. Zacytowane, braterstwo, słowa Samuela są ponadczasowe. Były aktualne wtedy, kiedy on żył, są aktualne również i dla nas teraz. Aby spróbować powrócić do Boga, należy pragnąć społeczności z Nim całym sercem. Jak też trzeba usunąć obcych z Bogu spośród siebie, służyć wyłącznie Jemu, a wtedy na pewno Pan Bóg pomoże nam w naszych trudnościach i kłopotach. Ważnym jest też, aby wyznać grzechy swoje przed Panem. I pamiętamy wtedy, że gdy tak uczynił Izrael, to był to kres jego niewoli. Przynajmy pierwszą księgę Samuelową, 7:10. Pan zagrzmiał donośnie nad Filistynami, zbudził wśród nich popłoch i zostali zabici przez Izraela. Bracia i siostry, kochani młodzi, gdy dopuścimy do głosu naszą wewnętrzną tęsknotę, aby służyć jedynie Panu Bogu, jedynie Panu Jezusowi Chrystusowi i tylko im, za jeszcze lepszym poznaniem Boga i Chrystusa, który daje przebaczenie grzechów i pokój, gdy gotowi będziemy zrezygnować ze swojego egoizmu, a szukać Boga całym swoim sercem, to na pewno Go znajdziemy. Bo tak powiedział prorok Jeremiasz w 29 rozdziale swojego proroctwa. Gdy mnie szukać będą, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać, całym swoim sercem. A mąż Boży Samuel upomina nas i mówi, nie odstępujcie od Pana. Pierwsza księga Samuelowa, 12 rozdział, 20 wiersz. Nie odstępujcie od Pana, a służcie Mu z całego swojego serca. Nie odstępujcie od Niego dla nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, bo są nicościami. Gdy tak, braterstwo, będziemy postępować, to wtedy będzie można o nas powiedzieć jako o sługach Chrystusowych, jak mówi to święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, 4 rozdziale i 1 wierszu. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się wymaga, żeby każdy okazał się wiernym. Stąd temat naszych rozważań, wierni szafarze tajemnic Bożych. Drogo umiłowani braterstwo w Chrystusie, naród żydowski, jak pamiętamy, obowiązany był płacić dziesięcinę. My takiego nakazu nie praktykujemy, dlatego że przecież poświęcając się Panu Bogu na służbę, oddaliśmy Mu wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Pan Bóg uczynił jednak dla nas coś innego. To, o co oddaliśmy Jemu przy poświęceniu, On teraz z powrotem oddał nam, abyśmy tym szafowali. A przy końcu naszego życia będziemy musieli rozliczyć się z naszego szafarstwa. Naukę tę Pan Jezus przedstawił w Biblii Świętej w wielu przypowieściach. Na przykład Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Jest tam przypowieść o zarządcy, który czując, że zostanie zwolniony z szafarstwa, aby zjednać sobie dłużników, pomniejsza ich długi. I co dziwne, Pan chwali tego nieuczciwego zarządcę. Myślę, że przypowieść ta miała szczególne zastosowanie w kończącym się wieku żydowskim, gdzie nauczeni w piśmie i faryzeusze powinni zauważyć, że ich już praca w kończącym się wieku żydowskim dobiega końca, a w związku z tym okazać więcej wyrozumienia i miłości dla ludzi. Oprócz tej przypowieści są jeszcze dwie, które z różnych stron ilustrują odpowiedzialność względem szafarstwa. My dzisiaj szczególnie chcemy, braterstwo, zastanowić się nad przypowieścią o 10 minach zapisaną w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział od 11 wierszu. Treść jest nam znana, więc może, żeby nie przeciągać, nie będziemy czytać. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i zasie się wrócić. Chociaż poddani, jak pamiętamy, nie życzyli sobie tego powrotu. Zawołał więc 10 sług swoich i każdemu dał po jednej minie, mówiąc, handlujcie, aż przyjdę. Gdy powrócił, to zaczął liczyć się ze sługami. Pierwszego sługi mina przyniosła 10 min zysku. Drugiego sługi mina przyniosła 5 min zysku. Trzeci sługa minę otrzymaną zawiązał w chusteczkę, dokładnie schował i teraz swojemu panu oddaje ją z powrotem. Nieprzyjaciele, którzy nie chcieli, aby powrócił, zostają pobici. Przypowieść ta w swojej treści jest podobna do przypowieści o talentach, ale między nimi zachodzą pewne różnice. W przypowieści o minach Pan Jezus dał uczniom do zrozumienia, że każdemu dał po ile? Po jednej minie, w celu powiększenia jej wartości. A on odchodzi do Ojca, aby otrzymać królestwo, a potem wróci i wynagrodzi wiernych szafarzy. Po drugie zauważamy, że w przypowieści o talentach różny był ich podział. Pan podzielił talenty każdemu według jego zdolności. Natomiast każdy z przypowieści o minach otrzymał tylko jedną minę. Wszyscy zostali potraktowani jednakowo. Pan nie uczynił między tymi sługami żadnej różnicy. Po trzecie, w końcu w przypowieści o talentach słudzy mogli powiększać powierzone im sumy tylko ile? O 100%. Sługa, który otrzymał 5 talentów i przyniósł w czasie rozliczenia 10, był tak samo potraktowany jak ten, co otrzymał 2 i przyniósł 4. Od tego, co otrzymał 1 talent, zapewne pan spodziewał się odebrać ile? 2 talenty. Przy rozrachunku wszyscy zostali potraktowani jednakowo. Zarówno ten, co przyniósł 10, jak i ten, co przyniósł 4. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział, 21 wiersz. Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wiernym, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. A w przypowieści o minach, braterstwo, zauważmy, jest uczyniona różnica. Dlatego, że jedna mina przyniosła ile? 1000% zysku. Inna zaś 500% zysku. I również przy rozrachunku Pan Jezus zrobił różnicę. Temu przyniósł największy zysk, daje największe stanowisko. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 17 wiersz mówi: to dobrze, sługo dobry, przeto już małym byłeś wiernym, obejmij władzę nad 10 miastami. A do drugiego zaś powiedział, Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 19 wiersz: także i ty bądź nad 5 miastami. Ale nie mówi już do niego, że on jest sługą dobrym, gdyż nie wypracował tego największego zysku. We wstępie do naszej przypowieści czytamy. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 12 wiersz. Rzekł więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i zasie się wrócić. Kim był, braterstwo, ten człowiek z szlachetnego rodu? Tak, to Pan Jezus, Syn Boży, do którego nie miał dostępu grzech. Zaiste był on człowiekiem szlachetnego rodu. Święty apostoł Paweł to tak o nim napisał w liście do Żydów, w 7 rozdziale, a 26 wierszu. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Ten człowiek szlachetnego rodu, jak czytaliśmy, udał się do dalekiego kraju. Braterstwo, jaki to kraj? I dlaczego daleki? 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wziął swoich uczni, zaprowadził ich w okolice Betanii. Pożegnawszy się z nimi, wstąpił do dalekiego kraju. Gdzie? Do nieba. Ten kraj dalekim jest dla nas, braterstwo, dalekim i to podwójnie dalekim, w podwójnym tego słowa znaczeniu. Jest tutaj po pierwsze podkreślone, że skoro kraj daleki, to i podróż będzie długa, a więc powrotu nie należy spodziewać się tak bardzo szybko. W duchowym tego słowa znaczeniu kraj ten jest dalekim, bo jakim? Bo niewidzialnym dla nas krajem. Pan Jezus odszedł z kraju cielesnego do kraju duchowego, który dla przeciętnego człowieka jest bardzo dalekim krajem. Kraj ten my dzisiaj możemy pojmować tylko wiarą. List do Żydów, 11 rozdział, 1 wiersz mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zachodziłoby, braterstwo, tylko pytanie. Skoro Pan odchodzi do nieba po to, aby za się wrócić i rachować się ze sługami, to po co więc odchodził? Czy nie lepiej, aby żeby został? Braterstwo, odpowiedzią na te pytanie są słowa naszej przypowieści. Że Pan poszedł do nieba po co? Aby objąć królowanie. To po pierwsze. Tam w niebie przed boską sprawiedliwością przedstawił zasługi swojej ofiary, złożonej w pierwszym rzędzie za Kościół. W cieniach przybytku jest to pokazane, gdy arcykapłan w dzień pojednania wchodzi do miejsca najświętszego z krwią cielca, aby nad ubłagalnią wykonać znak krzyża, kropiąc nad ubłagalnią i przed ubłagalnią. Po drugie, po odejściu Pana Jezusa został zesłany Duch Święty. Po trzecie, Pan poszedł, aby przygotować miejsce dla wiernych wieku Ewangelii. Po czwarte, Pan Jezus w niebie, blisko Ojca, jest najlepszym naszym orędownikiem. I po piąte, w niebie Pan Jezus odebrał nagrodę boskiej natury, która obecność Pana jest po to, aby założyć tysiącletnie królestwo. Gdy nasz Pan był sądzony przez Piłata, to jak powiedział? Ewangelia Jana 18, rozdział 36 wiersz. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata królestwo moje było, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Czytaliśmy, braterstwo, w przypowieści, że miny zostały rozdane komu? Sługom, tak? Kto więc jest tym sługą Chrystusowym? Myślę, braterstwo, że zgodzicie się ze mną, że sługą Chrystusowym staje się każdy, kto przyjmuje Jego jarzmo i brzemię. Bo przecież samo odwrócenie się od grzechu nie czyni nikogo jeszcze sługą Chrystusowym. Nigdy nie mieliśmy prawa źle czynić, dlatego unikanie grzechu nie jest jeszcze służbą Bogu. W obecnym czasie Bóg nie ma innych sług, jak tylko tych, co zostali spłodzeni z Ducha Świętego. I chociaż w szczególnym tego słowa znaczeniu Biblia Święta mówi, że i gniew ludzki musi Boga chwalić, to jednak, braterstwo, z tych sług było 10. Liczba 10 to znaczy całość lub zupełność. I myślę, że w tym jest pokazany cały lud Boży. Ci właśnie, co zaciągnęli się pod sztandar Chrystusa i służą Mu z całego serca. Tak więc sługą Chrystusowym, a więc i szafarzem tajemnic Bożych, stałeś się Ty, drogi bracie, i Ty, kochana siostro, ponieważ poświęciliśmy się Bogu i zostaliśmy przez Niego przyjęci. W dowód tego przyjęcia każdy z nas otrzymał jedną minę. Pamiętajmy tylko, że od szafarza tego się wymaga, aby był wiernym. Czym jest, braterstwo, mina? Czy może być mina? Myślę, że mina może być usprawiedliwieniem przez krew Chrystusa. Mina literalnie to pewna suma pieniędzy. W starożytności były miny srebrne, miny złote, liczące około 570 gramów wagi. Usprawiedliwienie to jedno dla wszystkich. To wspólne dla wszystkich. Pochodzi od słowa usprawiedliwić, czyli wytłumaczyć kogoś przed kimś. Możemy to zobrazować najlepiej za pomocą wagi. Gdy na jednej szalce umieścimy sprawiedliwość, a na drugim posłuszeństwo człowieka, które powinno odpowiadać równowadze, to jak wiemy, ciężar posłuszeństwa jest niedostateczny, aby mógł zrównoważyć tą sprawiedliwość, i coś trzeba dodać, coś trzeba dołożyć. Według tej ilustracji widzimy Adama pierwotnie doskonałego, widzimy Adama w harmonii z Bogiem, i to miał być stan nie tylko Adama, ale stan całej ludzkości. Po grzechu Adama on sam, jak i cała ludzkość w grzechu zrodzona, znalazła się na niższym poziomie, oddalona od boskiej sprawiedliwości. Zapłatą za grzech jest śmierć. Winę grzesznika poniósł nasz drogi Zbawiciel, płacąc jedną i jedyną odpowiedzialną cenę za grzech Adama. Tak więc teraz wszyscy szukający sprawiedliwości mogą być uznani za sprawiedliwych przez zasługę Jego ofiary. Bo tak mówi święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdziale, 18 wierszu. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. My, braterstwo, nie jesteśmy teraz, nie czujemy się, myślę teraz, sprawiedliwi, doskonali, ale raczej jesteśmy uważani za takich ze względu na naszą wiarę i przyjęcie sprawiedliwości Chrystusowej jako ofiary za nas. To wiara w ostateczne dzieło Chrystusa nas usprawiedliwia, bo święty apostoł Paweł w liście do Galatów w 3:14 mówi, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Biblia Święta pisze, zbliżcie się do Boga, a On przybliży się ku wam. Czyli, że stan usprawiedliwienia to stan odwrócenia się od grzechu, aby czynić dobrze, aby służyć Bogu, aby kroczyć drogą sprawiedliwości. Bóg jest, który usprawiedliwia, ale czyni to przez naszą wiarę w krew Jezusa Chrystusa. Nasze usprawiedliwienie zależało od tego, czy Pan Jezus wykona wszystko zgodnie z Bożą wolą. Ale przecież to nie Pan Jezus poddał człowieka próbie. Adam nie zgrzeszył przeciwko prawu Pana Jezusa, ale Boga. To Boża sprawiedliwość wydała wyrok przeciwko Adamowi. Dlatego nikt nie mógł być usprawiedliwiony ku żywotowi, zanim sprawiedliwość Boża nie została zaspokojona. Czyli, że zanim możemy być usprawiedliwieni, to musimy najpierw podjąć pewien wysiłek sami i dojść do pewnego punktu, a potem mieć orędownika u Ojca Jezusa Sprawiedliwego. Bo pamiętacie, braterstwo, ten przykład z Nowego Testamentu, że zanim Korneliusz został usprawiedliwiony i otrzymał Ducha Świętego, to jego modlitwy już były wysłuchiwane, bo jest wspomniane, że modlitwy twoje przyszły na pamięć. Takich właśnie ludzi, podobnych Korneliuszowi, nazywamy częściowo, warunkowo lub tymczasowo usprawiedliwionych. Braterstwo, usprawiedliwienie jest pokazane w wielu figurach i obrazach Starego Testamentu. Wszyscy na przykład znamy Mojżesza. Matka jego, chcąc ratować syna, puściła go w koszyczku na wody Nilu. Dlaczego podjęła właśnie taki sposób ratowania syna? Wtedy wymagano od Żydów, aby każde niemowlę płci męskiej oddać wodom Nilu. I ona tak właśnie uczyniła. Lecz w koszyczku. I dzięki temu był bezpiecznym. My też dzięki wierze, przelaną na Golgocie krew, jesteśmy bezpieczni, dopóki w tym trwamy. Ale braterstwo, popatrzmy na budowę przybytku. Słupy, które stały wokół dziedzińca i podtrzymywały białe zasłony, przedstawiały kogo? Usprawiedliwionych wierzących. Bo dziedziniec to stan usprawiedliwienia. I chociaż były zrobione z drewna, to jednak stały one w miedzianych podstawach. Drewno to materiał nietrwały, co pięknie pokazuje nas w wieku Ewangelii. Były one rzeczywiście doskonałymi, jako istoty ludzkie, bo słupy przecież nie były całe z miedzi. Miały tylko miedziane podstawy. I właśnie te miedziane podstawy mówią o tym, że pomimo ich niedoskonałości, Bóg liczy się z nami jako z doskonałymi ze względu na naszą wiarę. Na dziedziniec prowadziła brama. Druga Księga Mojżeszowa, 27:16 mówi, brama dziedzińca mieć będzie kotarę na 20 łokci z fioletowej, czerwonej purpury i karmazynu i ze skręconego bisioru wzorzyście haftowaną, a do niej 4 słupy i 4 podstawy. Te 4 słupy w bramie prowadzącej na dziedziniec, braterstwo, to 4 formy usprawiedliwienia, co tu już przede mną mój przedmówca wspomniał. Z łaski, przez krew, przez zmartwychwstanie i przez wiarę. A w drzwiach do namiotu była zasłona wykonana z tych samych materiałów, ale zawieszona na 5 słupach. Druga Księga Mojżeszowa, 26:36 mówi, do tej zasłony zrobisz też 5 słupów akacjowych i pokryjesz je złotem. Ten 5. słup to nasze usprawiedliwienie przez uczynki. Chociaż w tym życiu nie możemy postępować doskonale, to jednak, braterstwo, nasze uczynki mają potwierdzać naszą przynależność do Chrystusa. Pamiętacie, jak pewna dzieweczka powiedziała do Piotra? I on jest z nich. A po czym poznała? Bo i mój mowa twoja cię zdradza. Mowa twoja cię zdaje. Czy zawsze tak jest z nami? że mowa nasza, to co mówimy, tak jak gdzieś się zachowujemy, czy to zdradza nas, że jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych? Że jesteśmy wiernymi sługami Pana Boga? Myślę, że tak. To samo potwierdza święty apostoł Paweł w liście do Efezów, w 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Braterstwo, często wspominamy, i słusznie, że mamy się budować w dom duchowy, jako żywe kamienie, ale przecież przybytek na puszczy był zbudowany z desek. Każda deska to też piękny obraz na pojedyncze dziecko, poświęcone dziecko Boże. Pojedyncza deska przybytku może nam pięknie przedstawiać pojedynczego wierzącego, który jest częścią tej budowli, tego ciała Chrystusowego. 2 Księga Mojżeszowa, 16:15 mówi tak. Zrobisz też na przybytek deski z drzewa akacjowego, postawisz je pionowo. Każda deska będzie miała 10 łokci długości i 1,5 łokci szerokości. Braterstwo, czy zastanawialiśmy się kiedyś, ile pracy, ile trudu, ile wysiłku trzeba było podjąć, mając tamtejszy sprzęt, ażeby wyciąć to drzewo i tak go obrobić, żeby była wspaniała deska, która by się nadawała do wystroju w świątyni, aby ona pasowała do wspaniałego wystroju świątyni. Myślę, że po pierwsze, to drzewo musiało być co? Wycięte. Czyli odłączone od przeszłości, odłączone od korzeni, odłączone od starych soków, które ją do tej pory przytrzymywały przy życiu. Tak stało się, jak pamiętamy, z Saulem w drodze do Damaszku. Tak ma się stać z każdym z nas narodzonym na nowo. Droga siostro, kochani bracie, czy czujemy to, że zostaliśmy wycięci, odłączeni od starego sposobu życia, od uczynków ciała? Przeczytajmy słowa 2 Listu Piotra, 1:4. Przez które darowane nam są zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przednie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na świecie pociąga za sobą pożądliwość. Po drugie, to drzewo to trzeba było co? Oczyścić. Nie wystarczyło odłączyć od starego życia. Należy jeszcze tą deskę dokładnie było oczyścić z brudu. Następnie obrobić, żeby mogła się znaleźć w domu Bożym. 1 Koryntian 6:11 mówi, a takim niektórzy z was byli, aleście co? Obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. I trzecie, braterstwo, to powleczenie. Pamiętamy, że każda deska była pokryta czym? Złotem. Otrzymała piękną, lśniącą powłokę. Są to biblijne, boskie obietnice otrzymania żywota wiecznego, uczestnictwa w ciele Chrystusowym. Dziękujmy Bogu za wspaniałe przykrycie słowami proroka Izajasza 61:1. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie dusza moja z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jako oblubienicę, która wkłada zawój, jak kapłan, jako oblubienicę, która się zdobi we własne klejnoty. Deski te stały w srebrnych podstawach. Czy braterstwo pamiętają, czy w Biblii Świętej przedstawia srebro? Psalm 12:7 mówi tak. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Że w Biblii Świętej srebro jest przedstawia, co? Jest symbolem prawdy. I braterstwo, spójrzmy jeszcze na jeden szczegół ścieni przybytku. Mamy trwać jak te deski w tych srebrnych podstawach, czyli w prawdzie świętej, jak ją poznaliśmy ze Słowa Bożego. No ale czy, pomyślmy przez chwilę, każda deska w ścianie tak stojąca, ona gdyby stała sama, mogłaby tak ustać? Osobno, sama, mogłaby się oprzeć wiatrom, mogłaby się oprzeć piaskom pustyni, burzom, surowemu klimatowi na pustyni? Czy pamiętamy, w jaki sposób były łączone na każdej ścianie deski w przybytku? Czytajmy drugą Księgę Mojżeszową, 26 rozdział i 26 wiersz. Zrobisz też poprzeczki z drzewa akacjowego, 5 do desek jednej ściany przybytku, 5 poprzeczek do desek drugiej ściany przybytku oraz 5 poprzeczek do desek z tyłu zachodniej ściany przybytku. Poprzeczka środkowa przechodzić będzie przez środek desek od końca do końca. A więc każdą ścianę, każde deski na ścianie trzymało 5 poprzeczek. 2 u dołu, 2 u góry, a piąta była w ten sposób zrobiona, że deska była odpowiednio gruba, że w tej desce był wycięty kwadrat i ta poprzeczka przenikała wszystkie deski od końca do końca ściany i była niewidzialna w ogóle dla oka. Braterstwo, co by było tymi poprzeczkami dzisiaj, trzymającymi deski na ścianie, czyli pewną społeczność ludu Bożego? Co by było tymi poprzeczkami łączącymi, spajającymi nas, budującymi, że przecież przyjechaliśmy tutaj z różnych zakątków naszego kraju? Co o tym mówi Biblia Święta? Co łączyło pierwotny Kościół Apostolski? Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 wiersz mówi: i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Oto, braterstwo, 4 poprzeczki łączące, spajające. Trwanie w nauce apostolskiej, po pierwsze. Po drugie, trwanie we wspólnocie. Jedność pierwszych chrześcijan prowadziła do takiego życia, jak wspólne posiłki, wspólna modlitwa, wspólne rozważania. Ta wspólnota, nawet jak pamiętamy, obejmowała nawet prywatną własność. Oddawali wszystko, co posiadali. Łamanie chleba, na szczególne modlitwa. Pamiętamy, że modlitwa jest zawsze gorącą i dochodzi do tronu Ojca wtedy, kiedy chodzimy różne trudności, doświadczenia, kiedy się źle mamy. Pamiętam na przykład taką modlitwę całego zboru za Piotrem. To są właśnie te 4 poprzeczki łączące pierwotny Kościół, łączące każdą społeczność ludu Bożego. Ale braterstwo, co stanowi tą piątą, biegnącą przez środek desek, a niewidzialną dla oka? Tak, to miłość, która wprawdzie zobaczyć jej nie można, ale powinna i myślę, że przejawia się we wszelkiej działalności każdego z nas. My wiemy, my czytamy, że ona w ostateczne czasy miała oziębnąć, ale myślę, że nie między prawdziwie poświęconym ludem Bożym. Powróćmy, braterstwo, do naszej przypowieści z Ewangelii Łukasza, 19 rozdziału. Lecz poddani nienawidzili go, wysyłali więc za nim poselstwo tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. Poddani, nienawidzący króla, to przede wszystkim naród żydowski. Gdy Pan Jezus był na ziemi i ofiarował im się jako król, to oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj, bo my przecież nie mamy króla, tylko mamy cesarza. Obecnie zaś podobnie nominalne chrześcijaństwo, które nie przyjęło jego zaproszenia do królestwa, ale ustanowiło swoje królestwo z wielebnymi, przewielebnymi na czele, pomimo przecież tak jasnej przestrogi Pisma Świętego, aby nikogo nie nazywać na ziemi ojcem, bo jeden jest ojciec w niebie, a wy wszyscy braćmi jesteście. W ten właśnie sposób nominalne chrześcijaństwo jakoby wysyła petycję do Boga: nie chcemy, aby ten królował nad nami, bo my mamy przecież swoje królestwo. Czytamy dalej, że Pan, gdy powróci, to po pierwsze kazał przywołać do siebie sług, aby się dowiedzieć, kto ile zyskał. Zjawia się więc pierwszy i co mówi? Panie, mina Twoja przyniosła 10 min zysku. W tym najbardziej pracowitym słudze, który pierwszy zauważył, że Pan powrócił, pierwszy przyszedł mu na spotkanie, bo oczekiwał jego powrotu z radością, może przedstawiać klasę Kościoła w wieku Ewangelii. Popatrzmy, jak sługa ten czuje się nieużytecznym, rozumiejącym to, że cokolwiek posiada, to zawdzięcza komu? Panu Bogu. Mówi do Pana, mina Twoja przyniosła 10 min. Tak jakby chciał powiedzieć, że to wszystko, co posiada, to zawdzięcza Bogu, Jego łasce i Jego dobroci. Co powiedział Pan do tego sługi? Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 17 wiersz. To dobrze, sługo dobry, przetoś w małym byłeś wiernym, obejmij władzę nad 10 miastami. Słowa sługo dobry, zgodzimy się, myślę, z tym, że oznaczają uznanie od Pana Boga. Pan jakby mówił, jesteś miłym moim dzieckiem, bo wykonałeś moją wolę. Byłeś wiernym w małym, nie roztrwoniłeś pieniędzy, lecz je troskliwie powiększałeś, dlatego mogę Ci powierzyć większe rzeczy do zarządzania. Tymi większymi rzeczami, które otrzyma Kościół, to życie wieczne, nieśmiertelne, udział w pierwszym zmartwychwstaniu, uczestnictwo w królowaniu. Władza nad 10 miastami to przekazanie pełni władzy w ręce skompletowanego Kościoła w celu naprawiania świata w wieku tysiąclecia. Księga Objawienia, 2 rozdział, 26 wiersz mówi, zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jako skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja, mówi Pan Jezus, otrzymałem od Ojca mojego. Potem przychodzi drugi sługa i mówi, Panie, mina Twoja 5 min urobiła. W tym słudze może być pokazana inna grupa ludzi poświęconych Bogu. Są przecież oni też sługami Bożymi, ale mniej gorliwymi w powiększaniu Bożej własności. Nazywamy ich wielkim ludem, wielkim tłumem lub wielkim gronem. I jak wynika to nawet z przypowieści, ten drugi sługa pojawia się na widowni kiedy? Po ujawnieniu pierwszego. Potwierdza to święty Jan Objawiciel w 7 rozdziale, 9 wierszu, gdy mówi, że kiedy? Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. Tego drugiego sługę Pan nie nazywa już dobrym, jak w przypadku pierwszego. Klasa wielkiego grona otrzyma nagrodę tylko z wielkiego miłosierdzia Bożego. I jak pamiętamy, jak wiemy, że ta nauka, ta nagroda będzie mniejsza niż nagroda Kościoła. Bo to jest pokazane w panowaniu nad iloma? 5 miastami. Nie otrzymają oni władzy w tysiącleciu. Nie będą siedzieć na tronie, ale stać przed tronem jako klasa sług Kościoła. Przy rozrachunku, braterstwo pamiętacie, znalazł się jeszcze taki sługa, który powiedział, przeczytajmy z Ewangelii Łukasza 19 rozdziału a 20 wierszu. A inszy przyszedł i rzekł, Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce, bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz czego nie położyłeś i żniesz czego nie posiałeś, rzeczę do Niego. Na podstawie Twoich słów sądzę Cię zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, czego nie położyłem, żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy obok powiedział, odbierzcie od niego minę, dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdy, kto ma, będzie dane. Zaś temu, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Sługa ten to ci, którzy zostali tymczasowo usprawiedliwieni, ale to nie to prowadziło ich do poświęcenia się Panu Bogu. Nie uczynili postępu w rozwoju duchowym. Tacy mówią, czy warto się dzisiaj poświęcać? Czy warto dzisiaj przechodzić trudności i doświadczenia, skoro w tysiącleciu na ziemi będzie dobrze? Korzyści płynące z usprawiedliwienia obracają na ziemskie rzeczy, a to właśnie było zobrazowane przez schowanie miny do chustki. Tacy uznają Pana za bardzo surowego, ale ich bojaźń nie wypływa z serca, bo nie idą za tym odpowiednie czyny. Nie zmieniają swojego postępowania. Ale czy nasz Pan jest rzeczywiście takim, braterstwo, co rż niegdzie nie posiał? Pan jakoby potwierdza te słowa, mówiąc: wiedziałeś, że jestem takim człowiekiem. Ale czy Pan Jezus jako główny żniwiarz będzie rżnął konkol? No chyba tak. A czy go siał? No na pewno, że nie. Usprawiedliwienie, braterstwo, jest dane w tym celu, aby uczynić postęp. Celem usprawiedliwienia jest poświęcenie się Bogu. Gdy nie ma postępu, to wszystko jest daremne. Dlatego święty apostoł Paweł w 2 do Koryntów, 6 rozdziale, a 1 wierszu nawołuje: jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Przypowieść ta uczy nas, braterstwo, że rachunek ze sługami będzie najpierw, a potem rozpocznie się rozrachunek nieprzyjaciółmi w czasie wielkiego ucisku i podczas trwania ziemskiej fazy królestwa. Wtedy właśnie wszyscy sprzeciwiający się jego królowaniu zostaną unicestwieni. Zło zostanie zniszczone i już nigdy nie pojawi się na ziemi. Samolubstwo, pycha, egoizm, jaki panuje między ludźmi i między narodami, ustąpią, a na ich miejsce zostanie zaprowadzona miłość bliźniego oraz posłuszeństwo Bogu i Chrystusowi. Teraz jednak, na ile rozumiemy Słowo Boże, widzimy, że czas obrachunku ze sługami trwa. Dlatego, kochany bracie, droga siostro, pracujmy dla Pana jak najlepiej. Starajmy się o łaski płynące z usprawiedliwienia, bo Bóg odbierze je sługom letnim i biernym, a daje gorliwym. Pamiętajmy, że nawet kubek wody podany pragnącemu może przechylić szalę naszego zwycięstwa. Pamiętajmy, że jako szafarze Boży nie mamy nic swojego, nie mamy nic własnego, nic takiego, czym moglibyśmy my zarządzać według naszego własnego uznania i życzenia. Bo święty apostoł Paweł mówi: cóż masz, czego byś nie wziął? Czyż nie oddaliśmy Bogu wszystkiego, co posiadaliśmy przy naszym poświęceniu? Nic już teraz nie jest nasze. Wszystko, co posiadamy, należy do Pana Boga, a my jesteśmy tylko szafarzami Jego dóbr. Pan wskazuje na czas obrachunku, gdzie nie tylko skryte rzeczy będą objawione, ale w tym czasie będą objawione nawet co? Rady serc będą objawione. 1 do Koryntów, 4 rozdział, 5 wiersz mówi tak: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co skryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Pana Boga. Zauważmy, braterstwo, jeszcze bardzo istotną, myślę, dla nas sprawę, wynikającą z tej przypowieści, że obrachunki były indywidualne, a nie grupowe lub klasowe, że przynależność do jakiegoś wyznania, do jakiejś religii nie gwarantuje nam zbawienia. Rozrachunek jest indywidualny. Przypowieść ta uczy nas, że powinnością każdego chrześcijanina jest zrobić jak najlepszy pożytek z tego, co Pan nam udzielił. Właściwe używanie miny to staranne wykorzystanie wszelkich sposobów ku budowaniu samych siebie i budowaniu innych. Chrześcijański charakter, aby mógł wzrastać, aby każdodziennie mógł się rozwijać, to muszą być wykorzystane wszelkie środki, jakie Pan Bóg do tego przeznaczył. Jako szafarze Boży musimy pracować, na ile nas stać. Ale znów z drugiej, braterstwo, strony, nie możemy uważać, że Pan Bóg bez nas to nie dałby sobie rady, że my też jesteśmy takimi niezastąpionymi, że gdyby nie my, to zapewne sprawy Boże by się nie ziściły. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 10 wiersz mówi, że także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, to mówcie jak? A nie tylko mówcie, ale myślę, że tak myślcie, takie miejcie przekonanie o sobie, że co? sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. I zostało też braterstwo pokazane zapewne w wielu miejscach, ale ja mam szczególnie na myśli takie jedno miejsce w Starym Testamencie, w czasie panowania króla Dawida, podczas sprowadzania skrzyni przymierza do Jeruzalemu. Druga księga Samuelowa, 6:6 mówi: a gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woł ją potknęli. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę i zabił go tam Pan Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Pamiętamy, braterstwo, ze Starego Testamentu, że do służby około rzeczy świętych byli wybrani kto? Lewici. Każda rodzina z pokolenia Lewiego miała swój podział pracy. Sprzęty świątyni mogła przynosić rodzina Kehatytów po uprzednim przykryciu świętych przedmiotów przez kapłanów. Czytałem o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale i 15 wierszu. Gdy tedy obóz będzie miał ruszać, Aaron ze swoimi sługami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią Kehatyci, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Braterstwo, ten człowiek, z naszego fragmentu z drugiej księgi Samuelowej, nie był uprawniony do tej pracy, której się podjął. Pomyślał zapewne, że gdyby nie on, to przez skrzynia pańska spadłaby z wozu i uległa rozbiciu, zniszczeniu. Czyńmy to, co należy do nas. Najlepiej jak umiemy, najlepiej jak potrafimy. Z prośbą do Pana Boga o łaskę i błogosławieństwo i o kierownictwo. Ale ocenę, rezultat naszej pracy pozostawmy Panu. I było takie zdarzenie, braterstwo, gdzie pewna kobieta jako pierwsza w obie strony przepłynęła kanał La Manche. Chciała ten wyczyn powtórzyć przed stacjami, kamerami telewizyjnymi. Zgromadziły się więc ludzie z kamerami, aby zarejestrować ten wyczyn. Kobieta ta płynęła, była już niedaleko od brzegu, kiedy poprosiła, aby ją wzięto do łodzi. Potem, przecież już miała niedaleko do brzegu, potem, gdy udzielała wywiadu, to powiedziała: nie chcę się usprawiedliwiać, ale gdybym ten brzeg widziała, to piłabym swego. To nie zmęczenie ją pokonało, ani zimna woda, ale potężna mgła, która zasłoniła jej cel. Kochani braterstwo, my również mamy jasno wytknięty cel naszego życia. Niech żadna mgła ziemskich korzyści, pustych ludzkich filozofii i nauk nie przysłoni nam naszego brzegu, naszego celu i oczekiwanego lądu. Bo wierny jest ten, który obiecał, jeśli tylko my będziemy wiernymi szafarzami tajemnic Bożych, to wtedy na pewno, gdy zakończymy swój bieg, to usłyszymy od Pana to wspaniałe zapewnienie. To zapewnienie, które było powiedziane do pierwszego sługi z naszych przypowieści. To dobrze, sługo dobry. Wytrwania w szafarstwie, otrzymania nagrody życzę wszystkim. Obyśmy tak, jak spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na naszej konwencji, mogli się spotkać tam poza zasłoną, pić nowy kielich radości w królestwie naszego Ojca, aby nikogo z nas tam nie brakowało. Tego życzę wszystkim, sam pragnę. To daj nam Boże. Amen.